Kolejny sposób działania złego ducha to jest obsesja. I to jest bardzo trudne do rozeznania, chyba najtrudniejsze, ponieważ obsesja polega na takim działaniu bardziej wewnętrznym, na pewnego rodzaju natręctwach, natrętne myśli, pokusy związane z nieczystością, z bluźnierstwami przeciwko Bogu. I może to być owoc działania złego ducha, ale równie dobrze może to być forma nerwicy obsesyjnej, nerwicy religijnej czasem. I są takie osoby, które są przekonane, pójdą do pobożnego spowiednika, on jak usłyszy, że ktoś ma bluźniercze myśli w czasie komunii świętej, w czasie mszy świętej one się nasilają, w czasie modlitwy, że widzi, nie wiem, rozebraną Matkę Bożą, Pana Jezusa, to od razu do egzorcysty. A nie zawsze tak jest. Często może to być forma nerwicy. I takie osoby czasem mają przymus chodzenia do spowiedzi, często nawet kilka razy w ciągu dnia szukają innych księży, albo codziennie przynajmniej się spowiadać. Mogą mieć taką blokadę, żeby nie móc przyjść do komunii świętej, w czasie mszy świętej, bo się czują brudne, mają wrażenie, że nie wyznały wszystkich grzechów. Niekoniecznie musi to pochodzić od złego ducha. Jeżeli źle to się rozeznać, to się robi takiej osobie krzywdę, bo się jej każe coraz więcej modlić, bo ty masz złego ducha. Taka osoba coraz więcej egzorcyzmów prywatnych odmawia i tak dalej. Miałem taką sytuację kobiety młodej, 30-paroletniej, która też już była po leczeniu psychiatrycznym w szpitalu, była rozeznana choroba. Jej matka, fanatyczka pobożna, gdzie pobożność bez rozumu może też doprowadzić do jakichś wykrzywień. A ta matka do niej mówi, słuchaj, ty nie bierz leków żadnych od psychiatry, ty tylko do księdza chodź. I jeździły od egzorcysty do egzorcystu. Terrorystki, słuchajcie, one potrafiły, jakieś siostry dały jej numer na komórkę do mnie, w środku nocy potrafiły dzwonić albo przyjechać i stać pod domem, bo my będziemy tak długo czekały, aż ksiądz nas nie przyjmie. A wiedziałem, że chociaż ta kobieta mogła się lepiej czuć po spotkaniu ze mną, to nie dlatego, że działał tam egzorcyzm, tylko był rozładowywany mechanizm nerwicowy. Spowiedź może również być przeżywana jako taka forma jakiegoś rytuału, co jest typowe dla nerwicy, i rozładowywać mechanizm nerwicowy. Trudna do rozeznania rzecz, ale to jest bardzo ważne. Dzisiaj coraz więcej jest osób cierpiących na nerwicę. I czasem na siłę trzeba do psychiatry, dla dobra tej osoby. Nie? Na siłę nie chcę, bo Pan Bóg jej pomoże. Nie? To, co do natury, do natury. Owszem, można modlić się także o uzdrowienie nerwicy, ale nie absolutnie o uwolnienie w takim przypadku. I w końcu opętanie to jest sytuacja, kiedy człowiek w jakiś sposób sam, przez obrzędy, podpisanie cyrografu, uczestnictwo w jakichś kultach, ale także wizytę u wróżki, u bioenergoterapeuty, uczestnictwo w różnych kursach, wtajemniczenia, może zostać zniewolony, czy dziecko, które jest oddane przez swoich rodziców złemu duchowi, przeklęte przez rodziców. To jest dzisiaj coraz częstszy przypadek, gdzie rodzice przeklinają swoje dzieci, złorzeczą swoim dzieciom. Diabeł te słowa wykorzystuje. Ojciec mówi, córce, tobie się nigdy życie nie poukłada, nikt cię nie będzie chciał. Dziewczyna piękna, inteligentna, nie może sobie męża znaleźć. Nie? Co kogoś znajdzie, to się w pewnym momencie wszystko rozsypuje. Przekleństwo rodziców. Coraz częstsza dzisiaj sprawa. I teraz często pokusa i wchodzenie w grzech w naszym życiu rozpoczyna się od tego, że nie akceptujemy swojej historii, swojego życia. Że jesteśmy tak oszukani, że nam się wydaje, że jeżeli będziemy ludźmi głęboko wierzącymi, to nasze życie na tym świecie musi być przyjemne, nie mogą nas spotykać żadne trudne doświadczenia. I to jest pierwszy podstawowy błąd, kochani. W życiu chrześcijańskim normalną rzeczą, jeśli chcemy iść za naszym mistrzem, który jest ukrzyżowany, normalną rzeczą jest doświadczenie krzyża, czyli takiego cierpienia, które jest niezawinione, a którego doświadczamy. Jeżeli Pan Jezus, chociaż był bez grzechu, przyjął na siebie cierpienie, które jest gdzieś tam zakorzenione w tajemnicy grzechu pierworodnego, to znaczy, że Jego uczniowie na tym świecie też mają być ukrzyżowani tak jak On. I zobaczcie, to jest w życiu wszystkich świętych, w życiu Ojca Pio tutaj nie trzeba w ogóle wyjaśniać i mówić. Do tego stopnia, że Ojciec Pio ma te zewnętrzne znaki, ale nie sposób zrozumieć stygmatów, zewnętrznych znaków męki Jezusa, jeśli się nie zrozumie tego zjednoczenia serca Ojca Pio z Jezusem Chrystusem, który solidarnie, będąc bez grzechu, przyjmuje na siebie cierpienie całej ludzkości, która cierpi z powodu tego, że przez grzech weszła na świat śmierć, choroby i cierpienie. To jest tajemnica grzechu pierworodnego. Tajemnica, której nie można przekładać w sposób bezpośredni. Czyli nie możemy odczytywać stosować takiego skrótu, że skoro ja cierpię, to znaczy, że ja nagrzeszyłem, albo na pewno moi przodkowie. Może być w naszym życiu cierpienie niezawinione, ale może też być taka sytuacja, że cierpienie jest skutkiem moich grzechów. Za chwilę sobie o tym powiemy. Więc bardzo ważną rzeczą jest, kochani, to, żebyśmy sobie uświadomili, że nasza historia życia, taka jaka ona jest, jeśli nie cierpimy z powodu naszych grzechów, naszej głupoty, naszych złych wyborów, ale pojawia się cierpienie niezawinione, to jest normalną rzeczą w życiu chrześcijańskim. Nigdzie Pan Jezus nie obiecuje, że kiedy będziemy szli za Nim, będziemy mniej cierpieli niż ci ludzie, którzy nie chodzą do kościoła, się nie modlą. My często, zły duch nas tak atakuje i kusi. Mówi, zobacz, ci ludzie twoi sąsiedzi, znajomi, ktoś z rodziny, nie chodzi do kościoła, nie modli się tyle, co ty, nie czci ojca Pio, a zobacz, im się wszystko układa, mają super samochód, nic się nie psuje, dzieci nie chorują, nikt w rodzinie nie umiera, a zobacz, u ciebie same nieszczęście. Nie? I już jest pokusa. I diabeł mówi, po co będziesz służył Panu Bogu? Daj sobie spokój. Modlitwa nic nie pomaga. Kiedy my magicznie myślimy o modlitwie, o mszy świętej, że my sobie w ten sposób załatwimy łatwe, proste życie na tym świecie, to kochani, to jest błąd. Raju na tym świecie nie będzie. Ten świat jest drogą dźwigania krzyża. I wręcz przeciwnie. Bóg zaprasza tych, którzy są blisko Niego, do bliskości z oblubieńcem. A oblubieniec nasz jest ukrzyżowany. Jeśli kto chce być zakochany w Jezusie Chrystusie, musi być, pozwolić się ukrzyżować. Jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój. Kto chce iść za mną, a nie bierze swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, Pan Bóg wybrał taką drogę, żeby ludzie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Drogę krzyża, to jest trudna droga. Diabeł kusił Jezusa, żeby skoczył z narożnika świątyni na początku swojej publicznej działalności, żeby wszyscy w Niego uwierzyli. Przez drogę na skróty, przez wyzwolenie się od cierpienia, przez ominięcie krzyża. I Jezus zdemaskował, że to jest pokusa od złego ducha. Jeśli chcielibyśmy w naszym życiu ominąć krzyż, to znaczy, że to jest droga, którą proponuje zły duch. To jest droga, którą proponuje zły duch. Natomiast zobaczcie, setnik wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, kiedy widzi, że Jezus umiera na krzyżu, ale po raz pierwszy widzi kogoś, kto w niezawiniony sposób jest krzyżowany, nie zasłużył na krzyż i nie przeklina swojego życia. Patrzymy często, kiedy cierpimy, przeklinamy swoje życie, biadolimy, narzekamy. Mówimy, Panu Bogu, starość się nie udała, choroba się nie udała, czemu, Panie Boże, mnie krzyżujesz, za jakie grzechy, co ja takiego zrobiłem. To jest owoc grzechu pierworodnego. To jest serce starego człowieka. I Jezus chce nam dać serce nowego człowieka, swoje serce, abyśmy nawet w doświadczeniu krzyża mieli serce dziecka, które ufa Ojcu, które nie przeklina swojego życia. Bo kiedy zaczynamy przeklinać swoje życie, kiedy zaczynamy wierzyć w to, że Bóg nam nie pomoże, że coś mu się nie udało w naszym życiu, wtedy przychodzi diabeł i mówi, ja ci dam proste rozwiązanie, żebyś nie cierpiał. Ty nie możesz cierpieć, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, nie możesz sobie cierpieć. I masz prawo sięgnąć po wszystkie środki, które ci zapewnią szczęście. Nie możesz być nieszczęśliwy. I dzisiaj wielu ludzi, którzy nie są przytuleni do krzyża, bo krzyża nie da się zrozumieć, kochani. Nie da się pojąć sensu cierpienia. Nikt nam tego nie wytłumaczy. Do krzyża trzeba się przytulić. Zobaczcie, dlatego, że ludzie dzisiaj nie rozumieją, nie kochają krzyża, nie są przytuleni do krzyża, diabeł dzisiaj ma olbrzymie żniwo. Bo kiedy człowiek dzisiaj zaczyna cierpieć, to on od razu idzie do bioenergoterapeuty, idzie do wróżki, żeby pytać o swoje szczęście, o powodzenie w miłości. Nie potrafi znaleźć swojej drugiej połowy, to dziewczyna młoda idzie do wróżki, żeby jej powróżyła, znajdzie księcia z bajki. Ludzie, którzy są chorzy, cierpią na nowotwory, idą do bioenergoterapeuty i jest takie myślenie, skoro to mi pomoże trochę na tym świecie, to znaczy, że to jest od Boga. I bioenergoterapeuci są oszukani często. Na kursach dla bioenergoterapeutów odwołuje się nawet do Ewangelii. Im się wmawia, że otrzymali moc od Boga. Są często pobożni ludzie, a już najgorsze, kiedy w takie rzeczy złemu duchowi uda się wkręcić jakiegoś księdza albo siostrę zakonną, że zaczynają się zajmować wahadełkami, różnymi innymi rzeczami. I ludzie jeżdżą, bo myślą, że to jest od Boga, guzik od Boga. Później są kłopoty poważne duchowe. albo w rodzinie się coś zaczyna dziać, albo małżeństwo się rozpada. Czytanie horoskopów, wchodzenie w jakiekolwiek formę magii, jasnowidzenia, wywoływanie duchów, kontakty ze zmarłymi. Jedyna forma kontaktu ze zmarłymi to jest modlitwa. Chyba że Pan Bóg sam dopuści, też ojciec Pio czasem miał takie sytuacje, gdzie Pan Bóg pozwalał duszom czyśćcowym przychodzić do Niego i prosić o modlitwę. Ale to jest interwencja ze strony Pana Boga, a nie, że my chcemy, żeby nasi zmarli nam się pokazali. To jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Różnego rodzaju gusła, dzisiaj coraz więcej tych rzeczy. Małe dzieci cierpią, bo rodzice je prowadzają do różnych tam bioenergoterapeutów, albo rodzice żyją w grzechu i dzieci są dręczone, albo właśnie związki niesakramentalne, dzieci się poczynają, później się dziwią rodzice, że z dziećmi coś dziwnego się dzieje. No nic więcej nie potrzeba złemu duchowi. Dziecko jest bezbronne, dziecko jest chronione mocą sakramentu małżeństwa rodziców i mocą ich życia w stanie łaski uświęcającej. Bo dziecko jest bardzo wrażliwe i na działanie Pana Boga, i na świat złych duchów. Dalej właśnie różnego rodzaju przekleństwa, to jest złorzeczenia. Dzieci w miejscach, gdzie działają złe duchy, są czasem dręczone. Homeopatia, która nie ma nic wspólnego z medycyną, nie ma żadnego uzasadnienia naukowego, natomiast no, niestety ma konotację ukorzeni z działalnością złych duchów. Szczególnie dzieci to widać. I rodzice do mnie przychodzą, proszę księdza, bo dziecko się budzi o jednej porze nocy z krzykiem, jakby było dręczone. Czasem rodzice nie mogą go wybudzić. Dziecko jest jak w transie. Pierwsze pytanie, które zadaję, czy przypadkiem nie dajecie dziecku homeopatii? Po odstawieniu homeopatii, spowiedzi rodziców i modlitwie dziecko śpi spokojnie. Gdyby tam nie było nic złego, to nie wiem, czy by się coś takiego działo. Sam Hahnemann, który wymyślił homeopatię, napisał, że homeopatia nie jest formą medycyny naturalnej, tylko jest formą wiedzy tajemnej. Z założenia homeopatia powstawała jako forma magii. Forma magii. Uzasadnienia naukowego żadnego nie ma. To, że jest dzisiaj, prawda, preferowana przez różnych lekarzy, ludzi z tytułami naukowymi na uniwersytetach, to jest to, że dzisiaj niestety, zobaczę, inne pomysły też są propagowane dzisiaj na uniwersytetach, w szkołach. Zły duch się próbuje wkradać pod pozorem jakiegoś oświecenia, nowoczesności, ośmieszać naukę Kościoła, że jest przestarzała na temat małżeństwa, rodziny, różnych innych rzeczy, i to jest zaplanowany atak, żeby niszczyć rodzinę pod pozorem naukowości, nie wiadomo czego. Kochani, musimy demaskować demona. Demaskować, że to jest żadna naukowość. To jest brak kompetencji. I właśnie wtedy, kiedy człowiek w takie rzeczy się wkręca, szuka jakiegoś uzdrowienia, szuka szczęścia. Dzisiaj bardzo atakowany jest świat dzieci, młodzieży. Bajki, ale zabawki też. Zobaczcie, przecież to, co pochodzi od Boga, jest piękne, jest dobre. Bóg jest Panem życia. Sama estetyka zabawek. Jeżeli to są jakieś potwory, kościotrupy, rodzice dzieciom kupują, laleczki, które śpią w trumienkach, kolory, które są odrażające, dla mnie po prostu powodujące no jakiś taki odruch negatywny w sercu. Od strony takiej czysto logicznej i pedagogicznej możemy zobaczyć, że to raczej dzieciom nie pozwoli się rozwijać ku dobru. Dlaczego dzieci dzisiaj są właśnie takie niemogące skupić swojej uwagi, nerwowe, pobudzone, nadpobudliwe? Dzisiaj łatwo się szafuje wszystkimi orzeczeniami ADHD i tak dalej. Ja mówię, zobaczcie na rodzinę. Ojca nie ma w rodzinie, a nie ADHD. I takiemu człowiekowi młodemu zamiast pomóc, to jemu się jeszcze daje możliwość, żeby on dalej się, prawda, że jemu wszystko wolno. Że on może być takim małym terrorystą wychowywanym coraz bardziej bezstresowo, bez żadnego posłuszeństwa, bez tej ojcowskiej ręki, której zabrakło w rodzinie. Na kogo on wyrośnie? Na kogo on wyrośnie? Na kogoś takiego, gdzie będziemy się bali przechodzić tą samą stroną ulicy. To są dzisiejsze współczesne pomysły. Nafaszerowanie książek, słuchajcie, miałem niedawno też w rękach książkę dla dzieci szkoły podstawowej, drugiej klasy, czytanki jedna za drugą o wampirach. Możeśmy się na innych książkach trochę wychowywali. To jest przerażające, słuchajcie. To są ludzie, którzy z tytułami, metodycy, specjaliści od pedagogiki, takie rzeczy przygotowują dla dzieci, dla młodzieży. I dzieci od pierwszych tych wszystkich Halloween w szkołach i tak dalej, no na potęgę to wszystko, ale też w rodzinach. Tato wycina dynię, nie? No, to nie są takie obrzędy dla pośmiania się. Dzieci poubierane w kościotrupy, różne inne rzeczy, biegają ze słodyczami, a rodzice się cieszą. A później przyjeżdżają do nas, Boże księdza, bo nasze dziecko się boi spać. Ale kto je poubiera w jakiegoś potwora? prawda? Ale tutaj jest duże zadanie, kochani, rodziców i waszych świeckich, bo my dzisiaj coraz mniej będziemy mieli do powiedzenia. Proboszcz będzie miał coraz mniej do powiedzenia w swojej parafii, bo pójdzie do szkoły, powie, że na coś się nie zgadza, to będzie dzisiaj pod pozorem różnych, prawda, przepisów, autonomiczności pozornej szkoły, źle rozumianej zupełnie, i świeckości, będą mu zamykane usta. Coraz bardziej to się dzieje. Natomiast wy jako rodzice macie prawo. Macie prawo, żeby wymuszać na wychowawcach, nauczycielach i demaskować to wchodzenie złego ducha w te środowiska. Kontrolować, czym dzieci się karmią. Rodzice później do mnie przyjeżdżają. Młody człowiek, 17 lat, uzależniony od komputera. Nie mogą sobie dać rady. Ale kiedy to się zaczęło? Kiedy dziecko było dzieckiem, bez ograniczeń komputer, godzinami dziecko siedziało. Niedawno też słyszałem taką sytuację. Dziecko niewyspane przychodzi do szkoły, wychowawczyni się pyta, no bo do pierwszej w nocy siedzi przy komputerze, a mama co na to? No nic nie mówi. Pierwsze klasy szkoły podstawowej. Kochani, dzieci same nie nauczą się pewnej ascezy. Ja nie chcę demonizować komputera, internetu, bo tam jest dużo dobrych rzeczy, ale dzieci same nie umieją z tego korzystać. Trzeba stawiać pewne granice. Godzina czasu dziennie i koniec. I to nie dopiero wtedy, kiedy dziecko dorasta i widzimy, że coś złego się dzieje, że ono gdzieś pobłądziło już, trafiło w jakieś złe rzeczy. To jest dzisiaj też problem wielu młodych ludzi. Rodzice czasem się cieszą, bo dziecko nigdzie nie wychodzi, nie zadaje się ze złymi rówieśnikami. Ono całymi popołudniami siedzi u siebie w pokoiku. Ale siedzi albo na internecie, w jakichś wirtualnych relacjach, albo zaczytuje się na przykład fantastyką. Ucieczka w świat wirtualny, nierzeczywisty. Bóg działa w historii, a więc działa tu i teraz. I rodzice się cieszą, bo dziecko pochłania książki. Później się okazuje, że to są książki, które zupełnie zniewalają umysł, wyobraźnię młodego człowieka. To, jakie lektury dzisiaj są proponowane w szkole. Tragedia. Wartości literackiej ja tam nie widzę żadnej. Później młodzi ludzie mają naprawdę dzisiaj duże problemy z wypowiedzeniem się, wypowiedzeniem swoich uczuć, emocji. Relacje zupełnie leżą. Młody człowiek dzisiaj zamiast być z kolegami, z koleżankami, to spędza czas przed komputerem. Wirtualne relacje. Rzeczy jest dzisiaj bardzo dużo i musimy dzisiaj sobie to uświadamiać, ale też tą podstawową rzeczą, o którą dzisiaj walczy zły duch i w takim praktycznym wymiarze i w tym wymiarze teoretycznym, to jest rodzina, małżeństwo. Zobaczcie, coraz bardziej jest to niszczone i musimy dzisiaj bardzo mocno walczyć. To jest też znowu zadanie was, ludzi świeckich. Zaangażowania w życie społeczne, nazywanie pewnych rzeczy po imieniu. Bo nam coraz bardziej będą zamykali usta. Powiedzą, nie macie prawa się wtrącać, nie żyjecie w małżeństwie, jako księża. Chociaż my tak naprawdę mówimy i bronimy tego, co jest wpisane w naturę człowieka. Ale słuchajcie, już czytałem niedawno we Francji, w przedszkolach, szkołach jest zakaz używania określeń tata, mama, rodzic, bezpłciowo. I to bardzo szybkimi krokami idzie do nas. Dlatego to jest zadanie, kochani chrześcijan świeckich. Naszym zadaniem jest to, żebyśmy formowali was. Żebyśmy formowali was. Żebyście wy byli silni, tak jak ojciec Pio formował tych, którzy byli jego współpracownikami. I zobaczcie, wiele tych dzieł, które pozostało po ojcu Pio, czy ten szpital, czy różne inne rzeczy, spoczęło też na ludziach świeckich. My wam mamy głosić słowo, ale wy musicie wchodzić w te przestrzenie życia publicznego. Nie bać się, nie chować głowy w piasek, demaskować to, co jest głupotą, nawet na poziomie, powiedzmy, zwykłej logiki. Nie musimy nawet występować od strony od razu wiary, bo nas wyśmieją. Ale musimy pokazywać, że to, co proponuje zły duch, jest wbrew człowiekowi. Jest niszczące samą istotę, naturę człowieka. Podważa się rodzinę, podważa się małżeństwo, podważa się korzenie. I takie jest też moje doświadczenie, że większość tych ludzi, którzy wchodzą w grzech, są uwikłani, działanie złego ducha, trafiają do sekt, to są ludzie, którzy są z poranionych rodzin. Z poranionych rodzin. I także te wszystkie rzeczy, które dzisiaj są nagłaśniane, różnego rodzaju dewiacje i tak dalej. Kochani, to jest rodzina, bo dziecko kształtuje też swoją seksualność, a później jako dorosły człowiek mają albo dobrze ukształtowaną, albo zwichrowaną w relacji pomiędzy ojcem i matką, gdzie jest mężczyzna, jest kobieta i dziecko z jednej strony odróżnia swoją płeć, z drugiej strony utożsamia się z rodzicem tej samej płci. I potrzebna jest ta równowaga między rodzicami. Zobaczycie, małżeństwo się rozsypuje. Tak dawno takie doświadczenie, bardzo trudne i przykre. Młode dziewczynki, gimnazjum, pierwsza klasa. Matka przyszła spłakana, proszę księdza, niech ksiądz ratuje. Dziewczynki bardzo porządne, zaangażowane przy kościele. Ludzie donieśli tej kobiecie, że no one razem chodzą za ręką, one się całują, one mówią, że one chcą być razem. Rozmawiałem z nimi, one mówią, no przecież w telewizji tak jest. W telewizji tak jest, co ksiądz chce. Przecież my się kochamy, Pan Bóg też wzywa do miłości, nie? Zobaczcie, młode pokolenie dzisiaj jest zniszczone w świadomy, zaplanowany sposób. Musimy naprawdę robić wszystko, żeby dzisiaj bronić tego. Żeby tutaj zły duch nie niszczył, nie wkradał się w tym. Środki walki, żebyśmy sobie uświadomili, że nie jesteśmy sami bezbronni, ale mamy te środki walki duchowej. Przede wszystkim tym środkiem walki duchowej jest nasze życie sakramentalne. Częsta spowiedź. Jesteśmy wszyscy słabi, jesteśmy grzesznikami. Jak ktoś uważa, że jest bez grzechu, to jest kłamcą, oszukuje sam siebie. Więc wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale nie ma co rozpaczać, tylko mamy na szczęście ratunek w Kościele. Tego diabeł dzisiaj próbuje ośmieszać, niszczyć Kościół, kapłanów, żeby ludzie nie mieli zaufania, bo on wie, że nigdzie indziej nie otrzymamy odpuszczenia grzechów, jak w sakramentalnej spowiedzi. Spowiedź święta, kochani. Stały spowiednik. Takie poważne traktowanie swojego życia duchowego. Pewien rozwój też. Czytanie pewnych rzeczy. Dalej modlitwa codzienna. Czytanie Słowa Bożego. Modlitwa we wspólnocie, małe grupy modlitwy, żeby modlić się razem, bo dzisiaj w środowisku pracy często ci, którzy żyją gdzieś blisko kościoła, tak normalnie, nawet ci, którzy w niedzielę, co niedzielę chodzą do kościoła, są już uznawani za jakichś dziwaków. I żebyśmy byli mocni, musimy być razem, musimy być jedno, musimy tworzyć wspólnoty. Dlatego dobrze, że macie te małe wspólnoty, pilnujcie ich, będzie też zniechęcenie. Żeby nie chodzić, żeby opuszczać spotkania. Lenistwo duchowe. Trzeba walczyć, kochani, o to. Żeby były mocne. Posłuszeństwo też. Posłuszeństwo. Nie robimy nic wbrew proboszczowi, kochani. Jak proboszcz wam będzie kazał zamiatać kościół i sprzątać, a nie się modlić, to róbcie to. To róbcie to. Zobaczycie, jakie piękne będą owoce, jak będziecie posłuszni. A nie my teraz mamy charyzmat, my od ojca Pio jesteśmy, nie? Co nam proboszcz się zna. Posłuszeństwo, kochani. Tak na koniec, kochani, jeszcze chciałbym tak zaznaczyć, że też, no jeżeli są jakieś problemy duchowe, to rozeznanie też nie od razu ze wszystkim do egzorcysty, bo mam bardzo dużo pracy, więc przede wszystkim zacząć od tych środków najbardziej podstawowych, nawet jeżeli widzimy właśnie działanie złego ducha. I to, czego jeszcze może nie wspomniałem, bo gdzieś tam te myśli pouciekały, zaczynać też, jeżeli jest jakieś nieszczęście, zawsze od siebie. Zobaczyć, czy właśnie jakieś cierpienie jest skutkiem moich złych wyborów, mojego uwikłania w grzech. Ja zawsze daję taki prosty przykład. Jak chodzisz zimą bez czapki, nawet jeżeli bez tej czapki byś chodził do kościoła codziennie na mszę świętą, się przeziębisz, to nie miej pretensji do Pana Boga. Tylko jest piąte przykazanie. Więc najpierw, zanim zaczniemy od razu do egzorcysty, proszę księdza, bo mnie tak diabeł męczy, bo coś tam, zobaczyć, czy to nie jest skutek moich złych wyborów, prawda? Bo w małżeństwie się coś nie układa, bo coś tam, to od razu do egzorcysty. Kiedy trzeba, to trzeba. Ale też zobaczyć, czy czasem to nie są rzeczy do przepracowania po ludzku, czy przynajmniej w tych podstawowych miejscach walki duchowej, które mamy w Kościele, czyli spowiedź święta, kierownictwo duchowe, modlitwa, no i osobista praca. Thank you.